Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
Gościem dzisiejszej audycji jest pani dr Renata Kobylarz-Buła, zastępca dyrektora Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Witam panią serdecznie.
Dzień dobry.
Pretekstem do tego spotkania były pocztówki, które znalazłam, przeglądając moje rodzinne archiwum. Ich adresatem był mój dziadek, Michał Kaczmarek, który przebywał w obozie jenieckim, a pisały do niego dzieci, które same były wywiezione na roboty do Niemiec. Wtedy mi się przypomniało, że korespondencja wojenna była motywem wystawy Tatusiu, kiedy wrócisz, czyli polskie rodziny w czasie II wojny światowej. I mój dzisiejszy gość był kustoszem tej wystawy. Stąd pozwolę sobie wrócić do tego, co było, bo wystawa, jeżeli pamiętam, zamknięta została chyba 5 lat temu.
Wystawa, tak jak pani wspomniała, Tatusiu, kiedy wrócisz, polskie rodziny w latach II wojny światowej, to ekspozycja czasowa, ale o charakterze mobilnym. To oznacza, że owszem, w Opolu była ona prezentowana jednorazowo w 2017 roku po raz pierwszy właśnie w budynku naszego muzeum przy ulicy Minorytów 3 w Opolu, ale od tego czasu odwiedziła szereg różnych miejsc i różnych instytucji w całej Polsce. Jestem rzeczywiście kustoszem wystawy, ale współpracowały ze mną liczne osoby, również z naszego muzeum. Jesteśmy bardzo z tego zadowoleni, że wystawa nadal spotyka się z dobrym odbiorem i dużym zainteresowaniem. Wśród tych miejsc, gdzie prezentowaliśmy ekspozycje, były także te blisko związane z osobami, które przekazały swoje zbiory, a więc ma to dodatkowy walor taki wystawienniczy.
Z tego, co przeczytałam, to zaczęło się wszystko od Kraśnika.
Tak, to taka dość niezwykła historia, mimo że w muzeum znana od wielu, wielu lat. Po kilku latach funkcjonowania muzeum, które przypomnę tylko powstało w 1965 roku, w zbiorach naszej instytucji znalazła się bardzo ciekawa kolekcja. Trafiła ona za sprawą jednego z największych chyba darczyńców muzeum, Józefa Kobylańskiego, polskiego oficera, który w latach II wojny światowej był przetrzymywany w obozach Dorsten i Dessel i był swego rodzaju kronikarzem. Dokumentował rzeczywistość obozową, zbierał materiały, bardzo aktywnie działał wówczas również w rozmaitych komisjach kulturalnych. Po wojnie zebrane przez siebie materiały przywiózł do kraju i w kilku etapach przekazał je do zbiorów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. I cóż się okazało, że w tej bardzo bogatej kolekcji znalazło się też kilka rysunków. Rysunków ewidentnie wykonanych ręką dziecka, dzieci, dodatkowo opatrzonych podpisami, między innymi chociażby takimi jak do wujcia generała, to cytat z jednej z kartek, ale także generalnie imionami i nazwiskami dzieci i adnotacjami osoby, która, jak się później okazało, prowadziła małe, prywatne przedszkole w mieście Kraśnik, niedaleko Lublina, właśnie dla grupy dzieci wywodzących się z środowiska miejscowej kraśnickiej inteligencji. Janina Suska, bo o niej mowa, pojawiła się kilkakrotnie w tych materiałach i to dało nam taki punkt wyjścia do zastanowienia się nad całą historią. Z kontekstu wynikało, że kartki docierały do właśnie obozu jenieckiego w Dessel dla polskich oficerów i to były karteczki przygotowane na przykład z okazji Bożego Ciała czy też Wielkanocy. Tutaj chciałabym nadmienić, że podejrzewamy, że tej korespondencji było znacznie więcej i także z okazji chociażby kolejnych świąt, takich jak Boże Narodzenie. To wszystko sprawiło, że zaczęliśmy myśleć o ekspozycji, która by jednak wychodziła poza temat samego Kraśnika, a obejmowała swoim zasięgiem relacje pomiędzy najbliższymi, pomiędzy ojcami, którzy trafili do niewoli, tak niemieckiej, jak i radzieckiej, a ich bliskimi pozostawionymi w kraju i to już tak bezpośrednio dziećmi.
Ten tytuł wystawy, Tatusiu, kiedy wrócisz, to pewno cytat z jakiegoś listu.
Tak, to cytat, który pojawia się w wielu listach, w bardzo różnych odsłonach. To, na co zwróciliśmy uwagę i myślę, że nie będzie to też bardzo odkrywcze, te określenia taty przebywającego w niewoli były bardzo czułe. Często niektórych określeń, myślę, dzisiaj już nawet się nie używa. Tatulku, ojczulku,
właśnie tatusiu. U mnie jest najdroższy ojczulku, tak ciocia pisała. Najdroższy ojczulku.
To określenie ojczulku również powraca właśnie w tej korespondencji. Niezwykle ujmuje za serce. Pokazuje również inne relacje niż dzisiaj, chociażby pomiędzy rodzicami i dzieckiem, ale też pokazuje to, co z tymi relacjami robiła wojna. Czyli pokazuje oddalenie i zarazem tą silną potrzebę podtrzymywania kontaktu, który gasł, który niknął, który w którymś momencie zanikał zupełnie. Są to bardzo niezwykłe historie. Myślę, że pani również do nich należy.
Ja mam tutaj zdjęcie. Ja pamiętam to zdjęcie, bo bardzo mi się zawsze lalka podobała. W końcu moja babunia, czyli żona Michała, zrobiła mi zdjęcie ze zdjęcia. I to zdjęcie zostało włożone do listu, do dziadka w październiku 1940 roku. Ale na pocztówkach jest data 43. Kiedy dziadek wyszedł z obozu jenieckiego? Nie pytałam, bo Czech jak jest młody, to nie ma tej ciekawości, co się działo z dziadkami. Bardzo mocno żałuję.
To prawda, mogę nawet potwierdzić tą tezę w ten sposób, że szereg osób, które do nas, z którymi nawiązaliśmy kontakt przy okazji tworzenia tej wystawy, to były osoby starsze. Jednak najczęściej zabierają się za ten powrót do przeszłości rzeczywiście osoby w pewnym momencie swojej historii, a więc już takie troszkę podsumowujące pewne aspekty swojego życia. Mogę tutaj przywołać też pana Matejuka, który prezentował nam historię swojego taty, który przekazał częściowo również w swoich zbiorach, jeszcze posiada zbiory po swoim ojcu, poruczniku Mikołaju Matejuku. Zresztą takim bardzo wizualnym bohaterze naszej ekspozycji, plansza tytułowa, jest to plansza z właśnie zdjęciem porucznika Matejuka z obozu jenieckiego, typowym zdjęciem, a więc znakiem jenieckim, z nieśmiertelnikiem, z numerem jenieckim, takim bardzo charakterystycznym. Ta ich korespondencja jest niezwykle czuła, ale widać też w tym taką bardzo dużą potrzebę taty, żeby panować nad sytuacją, to znaczy mieć jakikolwiek wpływ w tych bardzo trudnych przecież warunkach, gdzie jedyną możliwością wpływu była owa korespondencja, przychodząca nieregularnie, ocenzurowana oczywiście, no ale o sprawach rodzinnych można było pisać w miarę otwartym tekstem. Na pewno nie można było poruszać spraw politycznych czy bytowych w obozie, nadmiernie skarżyć się na złe traktowanie. To były tematy generalnie źle widziane. Sprawy rodzinne jednak w tej korespondencji zazwyczaj poruszano dość na tyle, na ile było to możliwe, dość szczerze. No i tutaj przykład taty porucznika Mikołaja Matejuka, który starał się bardzo o to, aby synowie byli dobrze wychowani, żeby się kształcili, żeby się uczyli. Interesował się tym, w jaki sposób się rozwijają. To jest widoczne rzeczywiście w korespondencji bardzo wielu, wielu osób.
Te więzi były utrzymywane dzięki możliwości pisania listów i przez paczki, które były też wysyłane.
Jak najbardziej. Jeńcy mieli do dyspozycji, zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego, bo trzeba podkreślić, że to różniło generalnie żołnierzy od bardzo wielu osób cywilnych przetrzymywanych właśnie chociażby w obozach pracy czy w obozach koncentracyjnych, że w stosunku do nich przed II wojną światową i też dużo wcześniej były podejmowane próby usankcjonowania właśnie zasad traktowania jeńców wojennych. To dzięki między innymi konwencji genewskiej z 1927 roku, przynajmniej w stosunku do części jeńców i w określonych przypadkach, te zasady były stosowane. W przypadku polskich jeńców wojennych było bardzo różnie. Dużo zależało od miejscowego komendanta, dużo zależało od momentu, w którym jeniec znalazł się w obozie jenieckim, od przysłowiowego szczęścia, a także od jego stopnia wojskowego. Oficerowie co do zasady mieli lepsze możliwości także prowadzenia korespondencji z najbliższymi, mieli więcej czasu, nie byli zmuszani do pracy. W przypadku żołnierzy szeregowych i podoficerów sytuacja była trudniejsza. Generalnie jednak, przynajmniej według tych zasad przyjętych, dwa razy w miesiącu jeniec mógł otrzymać list bądź kartę pocztową i paczkę, jedną żywnościową i jedną ubraniową. No i cóż, bywało, że nie docierało w całości do danego jeńca. No, po drodze zdarzały się kradzieże, także ze strony niemieckich wartowników, bądź zwyczajnie niszczenie tego, co do obozu w paczce dotarło. Tym niemniej była to bardzo duża pomoc.